W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
Komisja Finansów Publicznych wpisała do projektu stawkę akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych. Zmianę zgłosił poseł PiSu Piotr Polak. Zakłada ona, że akcyza wyniesie 55 groszy za każdy mililitr płynu na e-papierosy.
Zdaniem wnioskodawcy przejęcie tej poprawki powinno skutkować dodatkowymi wpływami do budżetu w wysokości 7,5 miliona złotych w skali roku.
W katalogu wyrobów akcyzowych, które wcześniej w poprzednich punktach tego artykułu były omawiane szczegółowo i stopień wzrostu akcyzy był wyszczególniony, został pominięty jeden wyrób akcyzowy w postaci właśnie płynu do papierosów elektronicznych i w ten sposób, wprowadzając ten dodatkowy punkt, uzupełniamy ten katalog o właśnie płyn do papierosów elektronicznych i tutaj też jest zachowana zasada 10% wzrostu akcyzy, która się przekłada na 55 groszy za każdy mililitr.
Posłowie przyjęli też cały rządowy projekt dotyczący akcyzy, który zakłada 10% wzrost podatku na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Dokument skierowano do dalszych prac.
Przedstawiciel resortu finansów w debacie argumentował, że celem podwyżki jest pokrycie rosnących wydatków budżetowych na zdrowie.
Przekonywał, że projekt wzrostu akcyzy to efekt poszukiwania równowagi między ceną alkoholu, a wynikającą z podwyżki możliwością rozwoju szarej strefy.
Z inicjatywy PiSu powołany został Zespół na rzecz Życia i Rodziny. W poprzedniej kadencji parlamentu funkcjonowały dwa tego typu gremia. Jedno zajmowało się sprawami związanymi z prawem do życia, a drugie rodziną.
Połączenie sił ma zintensyfikować działania. Zespół zajmie się pracą m.in. na rzecz ochrony życia. O szczegółach mówi poseł z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Anna Siarkowska.
Uważamy, że warto połączyć siły, nie warto się rozdrabniać. Chcemy, żeby prace były mocno intensywnie prowadzone właśnie w ramach zespołu. Będziemy się zajmować zarówno sprawami związanymi z prawem do życia, z jego ochroną, tak żeby można było to również przełożyć na kwestie związane ze stosowaniem obecnie obowiązującego prawa w Polsce, bo jest szereg tutaj kwestii, które dzisiaj funkcjonują w polskim prawie, ale które nie są realizowane. Będziemy się również zajmować kwestiami związanymi z rodziną, jej prawami, jej ochroną.
Zespół na rzecz życia i rodziny ma być formą porozumienia między posłami, którzy mają na względzie ochronę życia i wartości rodzinnych. Jego członkami mogą zostać nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale również parlamentarzyści z innych ugrupowań.
Podpisana została dwustronna deklaracja w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie i edukacji litewskiej mniejszości w Polsce.
Dokument podpisali ministrowie edukacji obu państw.
Deklaracja została podpisana w oparciu o m.in. postanowienia Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 roku. Strony zobowiązały się do systematycznego monitorowania jakości edukacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie oraz wzrostu jakości edukacji litewskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zgodnie z deklaracją dokonana zostanie analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie. Dokonana ma także zostać analiza zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępie na studia. Wzmacniana będzie współpraca polskich i litewskich instytucji odpowiedzialnych za organizację egzaminów państwowych. Strona litewska zobowiązała się zapewnić podręczniki w języku ojczystym dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. W ramach współpracy odpowiednich instytucji Litwy i Polski organizowane będą szkolenia dla nauczycieli, mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski.
Od kilkunastu miesięcy pracował wspólny zespół polsko-litewski, który przygotowywał treść deklaracji. Tu staraliśmy się uwzględnić zarówno postulaty polskiej mniejszości mieszkającej na Litwie, jak i litewskiej mniejszości mieszkającej w Polsce. Wyznaczamy konkretny termin przygotowania harmonogramu działań, które będą realizowały zapisy tej deklaracji. Przewidujemy, że w marcu przyszłego roku uda nam się, mamy nadzieję, spotkać w Wilnie, podpisać konkretny harmonogram działań, który doprowadzi do realizacji działań tej wspólnej deklaracji.
Na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania, w których uczy się około 11 tysięcy uczniów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W życie weszły przepisy zakładające kary do 5 lat więzienia za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci. Ma to zapobiegać oddawaniu dzieci do adopcji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Do tej pory odpowiedzialność karna groziła tylko za organizowanie takich procederów na szeroką skalę. Teraz ustanowiona za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia ma grozić także w przypadku pojedynczych nielegalnych adopcji.
W myśl noweli kodeksu karnego karę będzie ponosiła zarówno matka, jak i osoba przyjmująca dziecko. O szczegółach wprowadzonych rozwiązań mówił ostatnio w Radiu Maryja wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
W pierwszej kolejności doprowadziliśmy do zdefiniowania pojęcia adopcja na użytek przepisów karnych, czym jest w istocie adopcja. Po drugie, wprowadziliśmy przepis odpowiedzialności karnej w momencie, kiedy ktoś dla korzyści majątkowej bądź osobistej próbuje ominąć przepisy dotyczące postępowania adopcyjnego. I trzeci element, który wprowadziliśmy, to sytuacje, w której ktoś składa oświadczenie woli fałszywe, mając tego świadomość oczywiście, czyli mówi, że jest ojcem biologicznym dziecka, mając świadomość, że nim nie jest. Tutaj nawet nie trzeba korzyści majątkowej czy korzyści osobistej, po prostu za to ktoś poniesie odpowiedzialność karną i dzisiaj można powiedzieć, że ta luka w prawie została wypełniona.
Według dotychczasowych szacunkowych ocen w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2000 przypadków handlu dziećmi przy około 3000 legalnych adopcji. Część dzieci nielegalną drogą trafia za granicę.
Przepisy mające ograniczyć szarą strefę adopcyjną Sejm uchwalił 16 października. Później Senat przyjął je bez poprawek. Prezydent podpisał nowelę 25 października.
Umowę o ułatwieniach w morskim handlu między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi podpisali w Warszawie szefowie resortów gospodarki morskiej obu stron, Marek Grubarczyk i Abdullah Belhaim Al-Nuaimi.
Porozumienie pozwala m.in. na tworzenie oddziałów handlowych, przedsiębiorstw żeglugowych na terenie drugiego państwa i wzajemne uznanie dokumentów statków.
Gwarantuje też opiekę członkom załogi i pasażerom oraz pomoc statkom w razie wypadku na wodach terytorialnych jednego z państw.
Jak wskazywał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk, umowa to historyczne wydarzenie w relacjach pomiędzy krajami.
To bardzo ważny dzień, kolejny krok w zakresie naszej współpracy, pogłębienia współpracy, ale i również to, co stanowi dla nas niezwykle istotny element rozbudowy infrastruktury i zbudowania twardych relacji, sztywnych relacji pomiędzy naszymi krajami. To bardzo ważne w kontekście tego, jakie Polska ma plany w świetle realizacji polityki w zakresie rozbudowy portów.
Szef resortu gospodarki morskiej Marek Grubarczyk przyznał, że to nie pierwsze spotkanie z przedstawicielami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dodał, że historia współpracy obu państw jest bardzo bogata.
W Palmirach odbyło się spotkanie ambasadorów reprezentujących państwa pochodzenia ofiar i więźniów obozu Mauthausen-Gusen. W trakcie obrad mówiono m.in. na temat utworzenia godnego miejsca pamięci ofiar.
Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk zaapelował o wspólne działanie w tej sprawie.
Gusen to istotny element świadomości historycznej i tragicznej spuścizny wielu społeczeństw. Część naszego wspólnego, tragicznego europejskiego dziedzictwa. Jego upamiętnienie to nasza wspólna sprawa. Bardzo liczę na Państwa współdziałanie w tej sprawie, Szanowni Państwo, ambasadorzy, przedstawiciele ambasad. Liczę, że ta unikalna szansa, która wciąż jest przed nami, gdzie wciąż wiele tych miejsc jeszcze na terenie obozu Gusen nie zostało zdewastowanych i można je godnie upamiętnić, że wspólnie weźmiemy odpowiedzialność za realizację tego wyzwania.
Zespół byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen położony jest w pobliżu Linzu w Austrii. Wśród jego więźniów największą grupę stanowili Polacy.
Po wojnie na miejsce upamiętnienia działających na terenie Austrii obozów zaadaptowany został obóz w Mauthausen. Pozostałości po KL Gusen zostały w znacznej części zniszczone, zaś tereny poobozowe podzielone i sprzedane prywatnym właścicielom.
Rozmowy płacowe zarządu polskiej grupy górniczej ze związkowcami zakończyły się bez porozumienia. W efekcie związkowcy ogłosili w firmie spór zbiorowy.
Związki podtrzymały postulat 12% podwyżki w przyszłym roku. Nadal chcą też, aby dopłaty do dniówek były wliczane do sumy, na podstawie której będą naliczane nagroda barburkowa i tak zwana czternastka.
Zarząd nie zajął w tej sprawie oficjalnego stanowiska. O szczegółach spotkania mówi przewodniczący zakładowy Narodowej Solidarności Bogusław Chutek.
Zarząd dzisiaj nie przyszedł z żadną propozycją ewentualną, która by nas zbliżyła do jakiegokolwiek rozwiązania, przynajmniej w części tych naszych postulatów. Dlatego też organizacje związkowe podjęły decyzję i weszły dzisiaj w spór zbiorowy z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Daliśmy zarządowi termin do 26 listopada do realizacji naszych postulatów i to wynika z ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych. No jeżeli zarząd nie zrealizuje tych postulatów, no to będziemy podejmowali dalsze działania zgodnie z ustawą o rozwiązaniu sporów zbiorowych i w tym momencie też poinformujemy załogi, jakie to będą działania.
Koszt realizacji związkowych postulatów zarząd PGG ocenia na 610 milionów złotych rocznie. Według nieoficjalnych informacji władze spółki podały, że tegoroczny zysk przekroczy 100 milionów złotych, a maksymalnie może sięgnąć około 190 milionów złotych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 działających w grupie związków. Terminu kolejnego spotkania z zarządem Polskiej Grupy Górniczej dotychczas nie wyznaczono.
Ojciec Święty Franciszek przybył do stolicy Tajlandii, Bangkoku, gdzie rozpoczyna pierwszy etap podróży do Azji. Na jej trasie jest również Japonia. Pielgrzymka do Tajlandii odbywa się pod hasłem Uczniowie Chrystusa, uczniowie misjonarza.
W czwartek rano czasu miejscowego odbędzie się ceremonia powitania papieża przez władze na dziedzińcu budynku rządowego. Następnie Ojciec Święty spotka się z premierem.
Ojciec Święty Franciszek wygłosi też przemówienie powitalne do przedstawicieli władz kraju i społeczeństwa. Po południu papież złoży wizytę u króla Tajlandii. Na zakończenie dnia papież będzie przewodniczył mszy świętej na Stadionie Narodowym.
Ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Teologii i Duchowości na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, zwraca uwagę, że Ojciec Święty odwiedza kraje, w których katolicy, będąc w mniejszości, potrzebują umocnienia.
Papież Franciszek konsekwentnie realizuje swój program odwiedzania tych kościołów, które znajdują się w mniejszości. Zarówno i Tajlandia, jak i Japonia to niewielkie wspólnoty katolików, które dają odważnie świadectwo wobec wielkiego świata, czy buddyzmu, czy szintoizmu. Ojciec Święty chce odwiedzić tych, którzy wyznają naukę Jezusa Chrystusa, aby ich umocnić, a jednocześnie podejmuje dialog z innymi religiami, zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II, aby Kościół był otwarty na te wszystkie religie, gdzie tkwi jakiekolwiek ziarno prawdy.
Ojciec Święty Franciszek podróżuje śladami świętego Jana Pawła II. Papież w sobotę uda się do Japonii. Tam poruszy m.in. temat ochrony życia. Hasło jego podróży brzmi „Chroń każde życie”. Pielgrzymka w Japonii potrwa do wtorku.
A poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.